Zastanowimy się teraz, proszę braterstwa, nad myślami, które ja kiedyś już poruszałem, ale one są bardzo ważne zawsze, gdyż znajdujemy się w czasie, który jest tą godziną pokuszenia. I dobrze jest te rzeczy, które przedtem były napisane, u naszej nauce napisane. Jak apostoł Paweł mówi, żebyśmy przywodzili na pamięć i byli ostrzeżonymi. Ponieważ te rzeczy, które przedtem napisane, to one są dla naszej potrzeby, dla tych, którzy przy końcu wieku żyją. Apostoł Paweł w 1 do Koryntów w 10 rozdziale, proszę braterstwa, już w wierszu 10, 11 to mówi nam: a te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł. A te rzeczy przydały się im za wzór. Mówi to tu o przodkach, o Żydach, którzy kiedyś żyli. Dla nich były one pewną poglądową lekcją, co Bóg sobie życzy, czego Bóg przestrzega. No i w tych rzeczach, w tym postępowaniu z Izraelem, Bóg ukrył wspaniały wzór i dla nas wzór. Bo mówi, że te rzeczy są napisane dla napomnienia naszego. Dla napomnienia naszego, a my potrzebujemy tego napominania. Któż powie, że on napominania nie potrzebuje? Na których koniec świata przyszedł. My wiemy, proszę braterstwa, tu w gruncie rzeczy to jest w greckim napisane, na których końce wieków przyszły, bo to jest liczba mnoga. A jeżeli powiedział, na których końce wieków przyszły, to my wiemy, jakie to są końce wieków. Pismo Święte mówi, że końcem wieku jest co? Żniwo. Żniwo jest końcem wieku. My wiemy, że było żniwo wieku żydowskiego. Wiemy, że jest żniwo wieku Ewangelii. A te rzeczy, które apostoł Paweł tu powyżej wspomina z dawnej przeszłości, to one były, miały naukę. Naukę dla tych, którzy żyli wieku Ewangelii, a szczególnie dla tych, którzy żyli w żniwie pierwszym i w żniwie drugim. Dlatego też, proszę braterstwa, możemy zauważyć pewne doświadczenia, trudności, jakie były w żniwie wieku żydowskiego, które mają podobieństwo do tych doświadczeń, jakie Izrael przechodził na puszczy. Ale możemy zauważyć, że są to również doświadczenia w żniwie tym drugim, w żniwie wieku Ewangelii, o którym nasz Zbawiciel wyraźnie powiedział, że przez cały wiek Ewangelii miała rość pszenica, a przy końcu miało być podsumowanie wszystkiego. Tak jak podsumowanie pracy całego wieku żydowskiego było żniwo wieku żydowskiego. Na ten okres pierwszego żniwa i drugiego żniwa specjalnie skierowane światło prorocze, światło podobieństw pewnych, ponieważ są większe doświadczenia i potrzeba jest większej obserwacji i pouczenia. Jeżeli jest powiedziane, że dane są za wzór, to my te rzeczy, które w przeszłości Żydzi przechodzimy, nie badamy tylko ze swego zainteresowania się od tak, żeby zadość uczynić naszym pragnieniom poznania historii jakiejś dawnej, czy też zaspokoić naszą ciekawość. Możemy zauważyć, że w tych doświadczeniach, w tych przepisach, jakie Bóg dał Izraelowi, to dostrzegamy taką akuratność. Bóg sobie życzy, żeby wszystko było tak skrupulatnie i dobrze zrobione, a jeżeli zawarł z Żydami przymierze, to żądał kategorycznie, dokładnie wypełnienia wszystkiego, co Izrael zobowiązał się czynić względem Boga. Bóg ze swojej strony zawsze jest wierny i daje to, do czego się zobowiązuje, ale również żąda, żeby człowiek też swoją część wypełniał. Dlaczego taka akuratność, że nawet za nieprzestrzeganie tego to była kara śmierci? Bóg karał takich, którzy byli nieakuratni. Na pewno to jest w związku z tą nauką, którą nasz Zbawiciel podał, że nie przeminie z zakonu nic, ani kreska, ani jota, ażby się wszystko stało. Gdyby Bóg tak sobie puścił swobodnie wypadki, jakie tam były wśród narodu żydowskiego, nie ograniczał, nie karał, nie sterował tym wszystkim, to nie wyszłoby to, co On sobie życzy. Ale On był tym, który kształtuje figury, cienie, a według nich potem bardzo dokładnie wypełnia się poza figura. Dlatego też widzimy, że dany był zakon, dane były prawa, prawa bardzo szczytne, zakon, to nawet dzisiejsi ludzie mówią, że prawa dzisiejsze to daleko im do tej sprawiedliwości, jaka była wykazana w zakonie, a my wiemy, że zakon to był doskonałym prawem Bożym. Ludzie nie byli w stanie wykonać tego zakonu. A dziś ludzie nieraz ustanawiają swoje zakony, swoje prawa, swoje ukierunkowania, a my wiemy, że chociaż byłyby to najszczytniejsze hasła, to udać się mogą? Nie mogą. Bo Izrael ten miał szczytne hasło, miał prawo Boże, a jednakowoż tego prawa nie wypełnił. Lecz my możemy zauważyć, że naród żydowski jako taki nie tylko w swoich prawach, w swoim przymierzu jest dla nas przykładem, ale nawet jego historia, jaka jest zapisana właśnie tegoż to narodu, to ona posiada w sobie bardzo głębokie znaczenie i naukę, która dotyczy no i nas, bo przecież cokolwiek przedtem napisano, to dla niczyjej, ale dla naszej korzyści to napisano, ażebyśmy przez pociechę i nadzieję pism nadzieję mieli. Nawet taki szczegół, jak jest zapisane odnośnie podróży Izraela, który wyszedł z Egiptu. No wiemy, że naród żydowski, jak wyszedł z Egiptu, to on przedstawia dużo rzeczy. Mojżesz, który prowadził naród z ziemi egipskiej, jest symbolem na naszego wzniosłego Jezusa Chrystusa, który mocą Bożą po zesłaniu plag ostatecznych wyprowadzi całą ludzkość na wolność. A my tego przecież czekamy wszyscy. Z utęsknieniem czekamy, dlatego też patrzymy, jak Bóg to wszystko w figurze pokazał. Ale są pewne fragmenty, które przywiodę na pamięć, które rzeczywiście są, mają głębokie znaczenie. W 2 Mojżesze, 15 rozdziale od 22 do 27. Potem ruszył Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i weszli w Puszczę Sur, a idąc przez 3 dni przez Puszczę nie znaleźli wody. A gdy przyszli do Mara, nie mogli pić wód Mara, bo były gorzkie. Dlatego nazwano imię onego miejsca Mara. Wtedy szemrał lud przeciw Mojżeszowi, mówiąc, cóż będziemy pić? I wołał Mojżesz do Pana, a ukazał mu Pan drzewo, które gdy wrzucił do wody, stały się słodkie wody. tam mu ustawił prawa i sądy i tam go kusił. I rzekł, będziesz li pilnie słuchał głosu Pana Boga Twego, a co dobrego w oczach Jego czynić będziesz i nakłonisz uszy ku przykazaniom Jego, strzegąc wszystkich ustaw Jego, żadnej niemocy, którą dopuści na Egipt, nie dopuszczę na Cię, bom ja Pan, który Cię leczę. I przyszli do Elim, gdzie było 12 źródeł wód i 70 palm i położyli się tam obozem. No jak już to przeczytałem, to na pewno bracia myślą sobie, ale rzeczywiście jaka to jest fotografia. Już na samym początku tej podróży Żydów, gdy wyszli z Egiptu, to pisze, że tam były wody gorzkie, mara, gorycz, nie mogli pić tych wód. No i na prośbę ludu, proszę baterstwa, to Pan dał, żeby Mojżesz wrzucił drzewo, ukazał mu Pan drzewo, które gdy wrzucił do wód, stały się słodkie wody. Proszę baterstwa, czy na początku wieku Ewangelii nie było coś takiej wielkiej goryczy? Czy zakon, który Żydzi otrzymali, nie napełnił ich gorzkością? Przecież oni nie mogli wypełniać zakonu. Za każde nieprzestrzeganie to gorycz na nich spadała. I wszyscy święci Starego Testamentu to wiedzieli, że zakon jest trudny. Wypełnienie prawa Bożego jest bardzo trudne. Apostoł Paweł mówi, że Żydzi przyjęli te brzemię na się, ale nie mogli wykonać tego. Bo nie bywa z zakonu usprawiedliwione żadne ciało, ale tylko z wiary, która jest w Jezusa Chrystusa. Dlatego też ta gorycz tamtego czasu, początku wieku Ewangelii, była, że tak powiemy, skasowana. Wody stały się słodkie. Ale przez co? Przez drzewo, na które Pan wskazał, że te drzewo to wrzućcie do tych wód i one będą słodkie. To wskazuje drzewo krzyża. Przez drzewo krzyża naród żydowski mógł dopiero osłodzić swój stan. Mógł pić tą prawdę i nie zatruć się. Bo zakon, on dobry jest, ale on nie mógł człowieka przyprowadzić do doskonałości. A jeżeli się spojrzy na drzewo krzyża, to proszę baterstwa, cała słodycz spływa w serce człowieka, bo przez usprawiedliwienie z wiary dopiero człowiek dostępuje prawdziwego pokoju. A tam, gdzie nie ma pokoju, tam jest gryzota, jest gorzkość. Dlatego Ewangelia przyniosła już na samym początku właśnie tą wiadomość osładzającą serca prawdziwie pracujących ku usprawiedliwieniu, że oni mogli być pocieszeni. No ale jest powiedziane znów, że oni w swojej podróży dalszej to przyszli do Elim. Elim znaczy dęby, mocarze, gdzie było 12 źródeł wód. No tam byli jacyś dęby, jakieś mocarze, a było 12 źródeł wód. A któż w tym Elim, kto był tym mocarzem w Elim, gdzie było 12 źródeł wód? 12 apostołów barankowych. A pisze, było ich 70 palm i położyli się tam obozem. Pod tymi palmami i tam, gdzie są źródła, dlaczego ich było 12? Bo przez tych 12 apostołów Pan dawał prawdę, która była potrzebna podróżującemu kościołowi, temu prototypowi prawdziwego kościoła wieku Ewangelii. A więc 12 apostołów, a 70 uczniów, którzy z nim byli, są reprezentowani przez te 70 palm. I my się dziwimy, czy to może być przypadek? Nie. My widzimy podróż tego narodu, widzimy wypełnienie się i widzimy harmonię. Dlatego też podróż z Egiptu do Chanaanu przedstawia stan obecny i proszę baterstwa, Królestwo Boże, które będzie końcem tej podróży. Wiemy, że naród żydowski po wejściu do Chanaan staczał różne walki. I te walki też są zapisane z specjalnie w księdze Jozłego. Prawo dzisiejsze nie zgodziłoby się na takie wynieszczenie narodu, który musiał ustąpić, bo tam naród żydowski musiał mieszkać. Dlatego też dzisiejszych Żydów to też posądzają, że oni tacy są despoci, jak tam kiedyś na początku. Ale możemy zauważyć, że naród żydowski nie czynił tego ze swojej własnej woli, tylko Pismo Święte o dziwo mówi, że Bóg sobie życzył, żeby oni to wszystko poczynili. A jeżeli Bóg sobie życzył, to któż może powiedzieć, że nie wolno Ci, Panie Boże? Jak Bóg uczynił, to znaczy, że jest sprawiedliwe, dobre i w końcu musi wyjść na dobro. Dlatego też wiemy, że nawet te walki, jakie Izrael staczał tam na puszczy, nawet i w tej ziemi chananejskiej, i że Bóg był wodzem ich, a oni mieli być wierzącymi, to proszę braterstwa, to też są figury, też są nauki dla naszego napomnienia. Bo Chananejczycy obwarowani przedstawiają w wieku Ewangelii, w czasie podróżowania Kościoła, grzech, najrozmaitsze pokusy, przymilania się, które są silnie obwarowane, ale gdzie? W naszych słabościach, w naszych słabych ciałach. I my musimy walczyć, staczać bezwzględną walkę, tak jak staczał Izrael z tymi właśnie Chananejczykami. I tak jak tam nie mogło być kompromisu, nie mogło być rozejmu, tak walka z ciałem, światem i szatanem nigdy rozejmu nie może rozejmem się zakończyć. Musi być to walka bezkompromisowa. A z drugiej strony, my wiemy, że jeżeli nawet Bóg sobie życzył na wytracanie nieprzyjaciół Izraela, to wcale nie znaczy, że oni, ci Chananejczycy, poszli na jakieś wieczne męki, dlatego że Bóg swój gniew na nich wyładował w taki czy w inny sposób. Nie! Pismo Święte mówi, że kara za grzech u Boga jest śmierć, a dar z łaski Bożej w Chrystusie Jezusie żywot wieczny. Nawet ci, którzy byliby w potopie wytraceni, a byliby jeszcze jakiej w znaczeniu czystej ras, czystej jeszcze krwi. Bo wiemy, że absolutnie czysta rodzina to był Noe. Ale wiemy, że jeszcze drugie wytracenie, straszne wytracenie było w Sodomie. My się już przez wiele dni, przez wiele niedziel skoncentrowaliśmy w naszym badaniu nad badaniem 16 rozdziału Ezechiela, gdzie jest mowa, że Bóg Sodomie przebaczy i przyprowadzi ją do swego pierwszego stanu. A jeżeli ją przyprowadzi do pierwszego stanu, a jeszcze powiedziane jest, że tyś właśnie, mówiąc do Izraela, tyś więcej zgrzeszyła niż twoje siostry, te okoliczne miasta. I tobie przebaczę, ale im przebaczę, a oni się ucieszą jeszcze, że nie byli najgorszymi. A nasz Zbawiciel powiedział, że gdyby się w Sodomie te cuda działy, które się działy za czasów Jezusa, to dawno by w Sodomie, czy gdzie indziej jeszcze, to by na pewno okryli się worem pokutnym i pokutowaliby. Nie tak jak Żydzi. Ale apostoł Paweł, gdy nam mówi o tym właśnie narodzie żydowskim, w tymże pierwszym do Koryntów, to proszę braterstwa, on wspomina szereg takich doświadczeń. A nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli, wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu. Naród żydowski był ochrzczony. Niektórzy mówią tak szyderczo, ochrzczeni są z cyzorykiem. Nie z cyzorykiem. Niech ludzie sobie nie drwią z narodu żydowskiego, bo jeszcze nie było chrztu Jana jeszcze, a naród żydowski był ochrzczony. I to był ochrzczony nie tak, że się pokrapia człowieka. On był w morzu ochrzczony. w Morzu Czerwonym był ochrzczony. Ten naród był ochrzczony, nie potrzebował się chrzcić. Gdy Jezus przyszedł, to żaden Izraelita nie potrzebował się chrzcić. A kto się potrzebuje chrzcić? Poganie, my się potrzebujemy chrzcić. Ale naród ludzki wcale się chrzcić nie potrzebował. A ludzie nie rozumieją całej tej sprawy. Ich chrzest był naprawdę chrztem w śmierć. Bo przecież pisze, oni przez morze przeszli. Wszyscy w Mojżesza ochrzczą w obłoku i w morzu. Mojżesz był przed ich oczami. I obłok cudowny, przedstawiający obecność Bożą, był przed nimi. I oni, gdy wstępowali w morze, czy w dno Morza Czerwonego, które się roztąpiło, to ich nadzieja była, żeby się nie utopić tylko w Mojżeszu i w obłoku. Tak jak dziś się przez cały wiek Ewangelii chrzest był, to nadzieja tego, który się chrzci, to jest w Chrystusie i w Bogu. A śmierć przestawiona jest przez wody, gdzie się zanurza człowiek. Baptizo zanurza. Dlatego pisze, wszyscy tenże pokarm duchowny jedli, wszyscy tenże napój duchowny pili, albowiem pili z opoki duchowej, która za nimi szła, a tą opoką był. A więc to wszystko apostoł Paweł mówi, jest symbolem, symbol dla nas, pełen znaczenia. Ale w piątym wierszu mówi, lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg, albowiem polegli na puszczy. Nie upodobał sobie Bóg, albowiem polegli na puszczy. Dziwna rzecz. Wyszli na puszczę, żeby pójść do Chanan, a pisze, większej części nie upodobał sobie Bóg, bo polegli na puszczy. Masę tysięcy osób wyginęło. O, proszę braterstwa, co to była za przyczyna, że taka klęska była, że wszyscy, którzy szemrali, nie weszli do ziemi obiecanej. O, nieraz drżymy. Tylu ludzi wyszło, tyle tarapatów w czasie 40 lat podróżowania mieli. Nie wszedł, proszę braterstwa, żaden z wyjątkiem. Proszę braterstwa, to jest dla nas nauka. To było szemranie. Szemranie. Co to było za szemranie? W czwartej Mojżeszowej mamy o tym szemraniu. Dobrze jest wiedzieć, a jak się wie, dobrze jest przypomnieć. Bo przecież szemranie to jest coś takie nałogowe, że człowiek do szemrania to jest tak jakby stworzony. Na wszystko szemrze. Ze wszystkiego jest niezadowolony. Do wszystkiego łatkę przytyka. Żaden człowiekowi nie odpowiada. Jakiego by nie wziął, to niedobry. Szemrzą ludzie na ludzi, szemrzą na warunki, na to, że brak prądu, na owego, dziesiątego i drżą i wiecznie szemrzą. I naród żydowski też szemrał. Też szemrał. Ale za szemranie dostał potężne baty. Szemrał przeciwko Bogu. Pisze tak w 14 rozdziale 4 Mojżeszowej od 1 do 4. Wtedy wzruszywszy się wszystko mnóstwo, krzyczeli i płakał lud przez oną noc i szemrali przeciw Mojżeszowi i przeciwko Aaronowi wszyscy synowie izraelscy. I mówiło do nich wszystko mnóstwo, obyśmy byli pomarli w ziemi egipskiej albo na tej puszczy. Obyśmy byli pomarli. Czemuż wżdy Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, żony nasze i dziadki nasze, aby były na łup? Zali nam nie lepiej wrócić się do Egiptu? I mówili między sobą, postanówmy sobie wodza, wróćmy się do Egiptu. Nie chcemy takich wodzów. Rewolucja. Bunt. Ten Mojżesz, który wyprowadził naród, karmił ich, za nich się wstawiał, patrzeć, już kamienie podnoszą, już by go kamienowali. Jak ten lud się szybko zmienia. To tak samo jak za czasów naszego Pana. na 5 dni przed ukrzyżowaniem krzyczeli Hosanna synowi Dawidowemu. A potem ukrzyżuj go, nie mamy króla, tylko cesarza. Bezwzględnie lepszy Barabasz niż Jezus. Tak samo i tu Mojżesz i Aaron podpadli narodowi. Ale co było przyczyną, proszę, baterstwa? Otóż wiemy, że naród ten zgrzeszył brakiem wiary. Uwierzyli ludziom, którzy źle przedstawili rzeczywistość. Mojżesz wysłał szpiegów, żeby skonfrontowali, żeby wyszpiegowali dobra lub też niebezpieczeństwa, jakie są w ziemi chananejskiej, bo przecież w krótkim czasie po wyjściu z Egiptu znaleźli się u wrót tego upragnionego mlekiem, miodem płynącego kraju. Wysłali szpiegów, jedni w jedną stronę, drudzy w drugą, potem przyszli i dali sprawozdanie. I to sprawozdanie przez 10 było dane fałszywe, a 2 tylko dało dobre sprawozdanie. 10 powiedziało, że tak, ziemia jest dobra, ale jacy tam ludzie, jakie tam olbrzymi, to my przecież przy nich jak szarańcza, a jakie tam budowle są, a któż z nimi, my z gołymi rękami? Lepiej wróćmy się, bo to jest niemożliwość zdobyć tą ziemię. I proszę braterstwa, okazali brak odwagi. Bo rzeczywiście tam było paru takich olbrzymów, ale jeżeli było paru, to zaraz strach powiedział, że tam wszyscy tacy. A tam wszyscy tacy nie byli. A więc byli łatwowierni, że uwierzyli złemu sprawozdaniu tych, którzy wyolbrzymili trudności. A my jak mamy świadczyć o Kananie, że to jest rzecz niezdobyta, żeby człowiek nie miał chęci tam iść, że te warunki to są takie trudne, że nikt ich nie zdobędzie? Jak te warunki byłyby takie trudne, to Bóg by nam nie oferował. A jeżeli nam oferuje, to znaczy, że nie będzie nas doświadczał ponad naszą możliwość, ale z każdym pokuszeniem sprawi i wyjście. A jeżeli Bóg daje propozycję, to jest możliwość. Dlatego też tylko z naszej strony niewierność może być tą pobudką, jeżeli kiedykolwiek nie wejdziemy. Nie dlatego, że są trudności, ale dlatego, żeśmy uwierzyli tym, którzy fałszywie przedstawiają wielkie, wygórowane sprawy i trudności, których w gruncie rzeczy nie ma. Nie mamy być łatwowiernymi. Nie mamy wierzyć łatwo tym, którzy mówią, że tam straszne rzeczy są, że za byle co to zaraz wtóra śmierć, że jak nie pójdziesz, to piekło będzie cię całe wieki męczyć i straszyć. Nie, my takich szpiegów, którzy w ten sposób szpiegują prawdy biblijne i dają takie sprawozdanie, my słuchać nie będziemy. My mamy nabierać odwagi i pod te sugestie się poddawać, jakie nasz Pan powiedział. Nie bój się o malutkie statko, albowiem się upodobało Ojcu dać wam królestwo. A mówi, jeżeli nam mamy trudności, to mówi, jam zwyciężył świat. A jeśli Bóg z nami, to któż? Przeciwko nam. Apostoł Paweł, chociaż też niedoskonały, ale mówi, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Patrzmy, 2 tylko weszło. Jozue i Kaleb. Jozue, proszę braterstwa, to jest po hebrajsku Jehoszua. Znaczy wybawiciel ludu, zbawienie Jehowy, a Jehoszuach to jest imię Jezus. Jeszua lub Jehoszua, Jezus. A więc już w tym Jozłem pokazany jest kto? Jezus. A drugie Kaleb znaczy pies. A wiemy, że w psie to jest pewna zaleta, która go czyni podobnym do kościoła. jest wierny. I Kościół jest wierny. Tylko Jozue i Kaleb weszli do ziemi chananejskiej. A patrzmy, te wszystkie tysiące, które na początku podróży obliczyć kazał Bóg. Kazał najpierw obliczyć Mojżeszowi całego Izraela. I spisano nazwiskami, imionami, i tam podana była cyfra. I gdy po 40 latach znów kazał policzyć, to się okazało, że nie było żadnego w tym drugim liczeniu oprócz Jozłego i Kaleba, a to wszystko pomarło na puszczy przez 40 lat. Dlaczego 40 lat? To było przepowiedziane, bo oni 40 dni szpiegowali ziemię i dali sprawozdanie, a Bóg powiedział, ponieważeście 40 dni podróżowali, tam szpiegowali i daliście złe sprawozdanie i żeście uwierzyli, to 40 lat, dzień za rok, będziecie się tułać po tej puszczy, aż wyginą ciała wasze. A wprowadził tylko Jozłego i Kaleba. Proszę braci, to była kosa. Apostoł Paweł mówi, wspominając o tamtych rzeczach w liście do Żydów. Patrzmy, jak on mówi w 3 rozdziale. On, jego uwagi to nie przeszło. Mówi tak. 3 rozdział 16. Albowiem niektórzy usłyszawszy rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy, którzy byli wyszli z Egiptu przez Mojżesza. A na tychże gniewał się przez 40 lat i zali nie tych, którzy zgrzeszyli, których ciała poległy na puszczy, a którymże przysiągł, że nie mieli w niej do odpocznienia jego, i zali nie tym, którzy byli nieposłusznymi. I widzimy, że tam nie mogli wejść dla niedowiarstwa. A więc pamiętajmy, jeżeli to jest dla naszej nauki, to niedowiarstwo może być przyczyną, że tam raz, już teraz nie wejdziemy do tego odpocznienia i nie wejdziemy akurat i w przyszłości też. Jest nauka w tym? Ależ jakaś wielka. Jest potężna, przerażająca nauka dla nas. Ale my nie potrzebujemy się przerażać. Dopóki mamy te dobre chęci, które towarzyszą nam, to wiemy, że ktokolwiek do Chrystusa przychodzi, to go nie odrzuci w żadnym wypadku. Ale w wierszu 6 pisze, a te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali. Drugie doświadczenie. Oni tam coś pożądali. A my nie mamy tak pożądać, jak i oni pożądali. Co to było? Co to było za pożądanie? Proszę braterstwa, mamy znów 4 Księgę Mojżeszową, rozdział 11 i czytamy tak. W 11 rozdziale, co oni tam pożądali, co tak potężnie wpłynęło na ich los. Otóż jest tam powiedziane w 11 rozdziale od 4. A lud pospolity, który był między nimi chciwością wielką zdjęty, odwracał się i płakali te synowie izraelscy, mówiąc, któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy sobie na ryby, któreśmy jadali w Egipcie darmo, na ogórki, na melony, i na łuczek, i na cebulę, i na czosnek. A i ten naród żydowski do dzisiejszego dnia ten czosnek lubi. A teraz dusza nasza wywiędła, nic innego nie mając oprócz tej manny przed oczyma swymi. A manna była jako nasienie koriandrowe, a barwa jej jako barwa bdelionowa. I wychodził lud i zbierali ją, i meuli w żarnach, albo tukli w moździerzach, a ważyli w kotłach i czynili z niej podpomyki, aby był smak jej jakoś smak świeżej oliwy. Gdy bowiem padała rosa na obóz, w nocy padała też manna. Proszę braterstwa, jest tu powiedziane dalej, że jak oni przeciwko tej mannie szemrali, to Bóg się na nich bardzo rozgniewał. Ale wiemy, że w końcu stało się tak, że Bóg im dał im tego mięsa. I co się stało? Proszę braterstwa, zatem wyszedł wiatr od Pana i porwawszy przepiórki od morza spuścił je na obóz z jednej strony jako na jeden dzień chodu, z drugiej strony jako na jeden dzień chodu około obozu, a jakoby na dwa okcie były nad ziemią. Wtedy wstawszy lud przez cały on dzień, przez całą noc i nazajutrz przez wszystek dzień zbierali one przepiórki, a kto najmniej nazbierał, miał 10 homerów i zawieszali ich wszędzie sobie około obozu. Mięso jeszcze było między zębami ich niezeżwane, gdy gniew pański zapalił się na lud i pobił Pan lud oną plagą bardzo wielką. Proszę braterstwa, nie spodobała im się manna. Chcieli mięsa. Bóg im dał mięsa, ale plaga przyszła. Dlaczego? To też jest za wzór. Pismo Święte mówi, że manna coś przedstawia. A nawet nasz Zbawiciel wytłumaczył, co to jest manna. Wtedy, gdy dał ludziom chleba dużo do jedzenia, to ludzie za nim chodzili, a on im zrobił wyrzut. Tak, wychodzicie za mną, bo ja wam chleba dałem, z paru bochenków tysiące się najadły i z paru rybek. Ale jest chleb, który z nieba zstępuje, który ja mam. Jam jest on chleb, którym z nieba zstąpił. Jam. O, tu było zgorszenie. A kto nie będzie mnie jadł, nie będzie miał żywota w sobie. Kto nie je ciała mego, nie pije krwi mojej, nie ma żywota w sobie. Ja jestem on chleb, którym z nieba zstąpił. Nie tak jak Mojżesz dał wam chleb. Ten chleb to tamci jak jedli, to pomarli. A kto będzie ten chleb jadł, żyć będzie na wieki. Proszę braterstwa, tu jest właśnie tajemnica, że tą manną, która stąpiła z nieba, to jest Jezus Chrystus. I wiemy, że są tacy, którzy tej manny nie lubią. Ktokolwiek szerze przeciwko pokarmowi, jaki Bóg daje, to proszę braterstwa, takie modlitwy szemraczy to przynoszą tylko ból. Bardzo często ludzie są skłonni do zapomnienia tego, co było w świecie, co opuścili. Zapomnieli tych rzeczy, co dawał świat. Przypominają sobie właściwie te rzeczy i chcieliby z powrotem do nich wrócić. O, tak jak chciała wrócić żona Lota. A nasz Pan powiedział, że kto przyłoży ręce do pługa, to musi iść za tym pługiem. A oglądałby się nazad, to nie jest skłonny do pójścia za mną. Dlatego też Słowo Boże jest pokarmem dla nas ciągle i ciągle. Nieuznanie Jezusa w jakimkolwiek stopniu musi przynieść temu, który w Niego uwierzył, jakieś pokalanie. A Pismo Święte mówi, że nawet ci, którzy Jezusa za pospolitego będą uważali, krew Jego i ducha łaski zelżą, to już tacy innego chleba nie dostaną. To jest jedyny chleb, który z nieba stąpił. Jak ktoś tym chlebem pogardzi, musi być wytracony. Tak jak wytraceni byli Żydzi, którym się nie podobała manna. Dlatego też to jest twarda mowa. Wielu odeszło od Jezusa, gdy zrozumieli, że Jezus każe siebie jeść. Ale nasz Pan powiedział do apostołów: i wy też chcecie odejść? No Panie, Ty masz słowa żywota wiecznego, ale powiedz, co to jest. No to i wy bezrozumni jesteście, mówi. Ciało nic nie pomaga i mnie jeść nie potrzeba. Słowa, które ja do was mówię, to są duch i żywot. A więc spożywanie słów Jezusa, jego nauki, a szczególnie tej fundamentalnej nauki, że on jest chlebem z nieba, to da nam ten żywot wieczny. W przeciwnym wypadku jest śmierć. Ale apostoł Paweł kontynuuje rzecz dalej i mówi tak: nie bądźcież wtedy bałwochwalcami jako niektórzy z nich, tak jako napisano, siadł lud, aby jadł i pił i wstali grać. Tu już jest powiedziane, nie bądźcie bałwochwalcami. Jeszcze innego rodzaju doświadczenie. Wiemy, że Bóg uważał za bałwochwalstwo wszystko, czemu się człowiek wtedy kłaniał, oprócz jednego prawdziwego Boga. A naród żydowski zgrzeszył raz, cały naród zgrzeszył bałwochwalstwem. Bo gdy Mojżesz poszedł na górę, a dłuższy czas go nie było, to oni powiedzieli, tam Mojżeszowi się coś złego stało, musimy sobie zrobić jakieś widzialne przewodnictwo. I zrobili sobie cielca, coś na wzór bogów, jakich widzieli w Egipcie. Tam był bóg Apis i oni sobie potężnego cielca zbudowali. Proszę baterstwa, Aaron niechcący, chcący odwrócić tą rzecz, powiedział, no to dajcie złota, dajcie wasze nausznice, dajcie wszystko, co najkosztowniejsze. Myśli sobie, jak nas obetrze z tych naszych kosztowności, to lepiej nie, lepiej tego bałwana nie zrobimy. Ale oni dali wszystko, wszystko spontanicznie, zrób bałwana. I jak zrobił im, ulał tego bałwana, tańczyli wokół niego, a Mojżesz z góry schodzi, widzi bałwan, rzucił tablicę, zgniewał się, kazał zniszczyć tego bałwana, proch po nim jeszcze kazał każdemu wypić. Proszę baterstwa, tam była wielka plaga, zemsta przyszła ze strony Boga, a byli tacy, którzy poszli i wybili tych wszystkich bałwochwalców spośród Żydów. Proszę baterstwa, i to było z rozkazu Bożego. Dlatego też Pismo Święte mówi, nie bądźmy bałwochwalcami. W Nowym Testamencie też jest powiedziane, przecież najmilsi uciekajcie przed bałwochwalstwem. Co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Pismo Święte mówi, żeby sobie skarbić w niebie, a nie żadne rzeczy tu na ziemi, które byłby skarbem, któremu stawialibyśmy ołtarz i tracilibyśmy zdrowie, siłę, sławę, żeby cośkolwiek zdobyć. Bo Bogu za ludzie zapominają, a zdobywają różne inne cele. A nawet i czczenie samego siebie też jest szczególną formą bałwochwalstwa. Pismo Święte mówi, że Boga trzeba nade wszystko, nawet ponad siebie. To jest dopiero usposobienie prawdziwe, nie bałwochwalcze. Bóg jest tym, który chce, żeby Jego miłować, ale to nie pochodzi z samolubstwa, bo Bóg to jest najwyższa szlachetność. I kto najwyższej szlachetności nie miłuje, ten musi podlegać klęsce. Tak jak klęsce podlegał naród, który tym bałwochwalstwem zgrzeszył. I jest również następna plaga, jaka przyszła. Ani się dopuszczajmy wszeteczeństwa, jako się niektórzy z nich wszeteczeństwa dopuszczali. I padło ich jednego dnia 23 000. To za każdym razem dziesiątki tysięcy padały. Proszę baterstwa, to są wielkie, wielkie nauki dla nas. Co to za wszeteczeństwo było? Ja tylko, proszę baterstwa, wspomnę, co to za wszeteczeństwo. Ale bracia, to wszystko w 4 Księdze Mojżeszowej jest zapisane. W 25 rozdziale teraz jest to mowa o pewnym wszeteczeństwie, już od 1 wiersza. Potem, gdy mieszkał Izrael w Syttym, począł lud cudzołożyć z córkami moabskimi, które wzywały ludu ku ofiarowaniu bogom swoim. A jedząc, lud kłaniał się bogom ich i przyłączył się Izrael do służby Baal-Fegora, skąd się rozgniewał Pan bardzo na Izraela. Rzekł wtedy Pan do Mojżesza, zbierz wszystkie książęta z ludu, a każ im te przestępce powieszać Panu przed słońcem, aby się odwrócił gniew popędliwości pańskiej od Izraela.
Przeto rzekł Pan do sędziów izraelskich: zabijcie każdy z was męże swe, którzy się pospolitowali z Baal-Fegorem. A oto niektóry z synów izraelskich przyszedł i przywiódł do braci swej Madianitkę przed oczyma mojżeszowymi, przed oczyma wszystkiego zgromadzenia synów izraelskich, a oni płakali przed drzwiami namiotu zgromadzenia. Co gdy ujrzał Finees, syn Eleazara, syna Arona kapłana, wstawszy z pośrodku zgromadzenia, wziął oszczep w ręce swoje, a wszedłszy za onym mężem izraelskim do namiotu, przebił oboje męża izraelskiego niewiastę przez żywot jej, i odwrócona była plaga od synów izraelskich. A było tych, co pomarli oną plagą, 24 000. Co to była za przyczyna? Przyczyna: przeteczeństwo, zwykłe przeteczeństwo. Ale tam coś było więcej. Wiemy, że do tego przeteczeństwa namówił ich pewien prorok starotestamentowy, który za pieniądze prorokował. Jak się nazywał? Balaam. W najrozmaitszy sposób starano się wykorzystać jego mowę, żeby błogosławił, żeby przeklinał Izraela, a on nie mógł Panu zawsze inne rzeczy w usta wsadzić. I proszę braterstwa, on nie wiedział, jak zrobić, ale był chytry na pieniądze, dlatego też powiedział: ja mówić to nie mogę inaczej, bo mi Bóg każe, ale ja wam osobiście coś, bez prorokowania, coś wam zalecę. Wasze święta, jak będą, to sobie idźcie i niech te wasze piękne niewiasty, jak tak będą tańczyć, niech kuszą tych mężczyzn i wtedy oni się z wami spowinowacą, zbliżą się, będzie pokój i on nie będą wam zagrażać. Dlatego też to była właśnie przyczyna odstępstwa. A Izrael w tym wypadku zgrzeszył bardzo wielce. W zwykłym tego słowa znaczeniu jest to przystąpienie siódmego przykazania. Nie cudzołóż. Obowiązuje to nie tylko Żydów, ale wszystek świat. Nasz Pan też to, że tak powiem, przykazanie do perfekcji wytłumaczył, tak jak należy według zakonu. Gdybyś patrzył z pożądliwością na drugiego człowieka, żeby się pożądał, mówi, to lepiej takie oko, co mówi, wyłów. Apostoł Paweł też mówi, że przetecznicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I proszę braterstwa, nawet w Malnie to mamy też takie różne postanowienia, żeby nie być ze sobą drugiej płci, sam na sam w jednym pokoju, chyba w specjalnych warunkach. Dlaczego? Dlatego, że jest niebezpieczeństwo. To wcale nie znaczy, że zawsze może tak być, ale że jest to pewna sytuacja, która do przeteczeństwa może doprowadzić. Ale jeszcze jest innego rodzaju przeteczeństwo. Jest to łączenie pewnych zasad, które powinny być z dala od siebie. Na przykład Bóg i Mamona. Nasz Pan powiedział: nie możecie służyć komu? Bogu i Mamonie. Nie może być człowiek łączyć Boga i świata. Bo kto miłuje świat, tym nie ma miłości ojcowskiej. Nie można Bogu służyć i diabłu. Poganie, czcząc swoich bogów, tak jak apostoł Paweł mówi, oni czczą demonów, diabłów. Cudzołóstwo z Baal-Fegorem było w tym wypadku. Nie to, że to było cudzołóstwo niewiast z mężczyznami, ale to było cudzołóstwo zaprzysiężonego i zaślubionego Izraela z Bogiem. To było cudzołóstwo, że oni poszli sobie do innego Boga, do Baal Fegora, i służyli jego namiętnym i właśnie takim wyuzdanym nabożeństwom. My wiemy, że jest jeszcze przeteczeństwo i Kościoła. Kościół może ulec przeteczeństwu. Pismo Święte mówi o przetecznicy, która siedzi nad wodami wielkimi, z którą przeteczeństwo płodzili królowie ziemi, prawda? Napełniła ich winem przeteczeństwa swego. My wiemy, kto to jest. To jest ta niewiasta, która dzisiaj inaczej zaczyna się wszystkim przedstawiać, tak jak ta Jezabela się pudruje, ale to jest ta stara przetecznica. Pismo Święte mówi, że ona nie będzie zmieniona, aż ci, którzy jej hołdują, romansują z nią, zorientują się i spalą ją, tak jak się kiedyś paliło przetecznicę. Dlatego też nie mamy mieć duchowej łączności z tymi, którzy ulegają takiemu właśnie przeteczeństwu. A jeśli chodzi o objawienie świętego Jana, to ono mówi, że ci, którzy 144 tysiącach będą, to nie będą się kłaniać ani bestii, ani obrazowi, ani żadnemu innemu stworowi ludzkiemu i diabelskiemu. Ci, którzy będą grać tam Bogu na tych cytrach, to proszę baterstwa, są ci, którzy się nie pokalali. Nie pokalali się, nie cudzołożyli, bo pannami są. To znaczy z daleka są od wszelkich wpływów kościelnictwa. Kościelnictwa, które może być najrozmaitsze, formy, którym człowiek choćby nawet wyszedł z Babilonu, może im ulegać. Apostoł mówi, ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. A tu jest jeszcze inna trudność, jeszcze inna barwa, jeszcze inna ciekawa lekcja. Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. O czym tu jest mowa? Nie jestem w stanie już czytać tych tekstów, bo czas się kończy. Ale to jest mowa o Izraelu, który szedł strudzony drogą, proszę baterstwa, i chciał sobie skrócić drogę do swojej ziemi obiecanej, przeszedłszy przez ziemię edomską. Ale Edomici nie pozwolili przejść przez swoją ziemię. Izrael strudzony musiał bardzo duże okrążenie robić. Dlatego też, proszę baterstwa, spotkała ich wielka kara, że szemrali. To jest tak, jak Kościół chce krótszą drogą dojść do ziemi chananejskiej, przez świat, przez Edom. Proszę baterstwa, Edom, wiemy, kogo przedstawił. Kto to był? Edom to był ten brat Jakuba, który sprzedał za miskę soczewicy swoje pierworodztwo. Wobec tego Edom w Piśmie Świętym przedstawia nominalne chrześcijaństwo. Kto chce przez Edom przejść, żeby sobie skrócić, to znaczy przyjmuje metody nominalnego chrześcijaństwa, żeby dojść krótszą drogą, łatwiejszą drogą. A więc łatwiejsza to jest droga przez podpusty, msze, spowiedzie i tak dalej. Po co badać Pismo Święte? Lepiej polegać na księdzu, na biskupie, na kardynale, na papieżu, a od czasu do czasu pójść się wyspowiadać i znów od nowa grzeszyć, a tam przy końcu roku się z torby znów wysypie te grzechy. I to jest łatwa droga, taka nominalna, skrócona taka droga. Po co cierpieć? Po co się silić w Piśmie Świętym i żyć wiarą? Lepiej żyć według ciała, a tam ta woda święcona wszystko na końcu i ostatnie olejem namaszczenie da tą drogę do nieba i człowiek sobie łatwo, gładko wystrzeli, jak strzała pójdzie do nieba, jak powiedzieli i agitatorzy tego kierunku. A więc podróżowanie do Chanan zobowiązuje do wyrzeczeń. Do wyrzeczeń. Co by uczynił Chrystus w danym wypadku? Czy Chrystus wybrał sobie dłuższą drogę, czy krótszą? Szatan proponował mu drogę taką krótszą, prawda? A Jezus wybrał dłuższą drogę. Szatan mówi, chodź, będziesz już teraz królował. A ten wiedział, że on musi dłuższą drogą, a dopiero w przyszłości, po tej dłuższej drodze, dopiero będzie królował. Tak samo jest, proszę baterstwa, z nami. My też możemy też tak sobie dłuższą drogę taką robić, wydłużać, czyli skracać. A w gruncie rzeczy należy iść drogą poświęcenia i samozaparcia. Jaka to była kara? Musimy pamiętać, że Izraelici uczynili z Bogiem przymierze i mieli mieć błogosławieństwa, gdy byli wierni, a kary ziemskie, gdy byli niewierni. Jest to w 3 Mojżeszowej 26 rozdziale bardzo szeroko powiedziane, w jaki to sposób ziemski Bóg miał błogosławić Izraela, gdy ten był wierny. Był to naród o ziemskich obietnicach i ziemskie dobra pokoju, dobra śpiżarni i zasobów i zdrowia, to wszystko było im obiecane. Moglibyśmy się dziwić, że tak dużo poginęło od wężów. Dlaczego ich tak tam dużo poginęło? To była kara od Boga. Ale wiemy, że są pewien gatunek, jest pewien gatunek węża. Jest tak zwana w Indiach szczególnie kobra. Kobra. to jest wąż. Bóg zesłał węże na tych, którzy tam szemrali. Ukąszenie powoduje rozpalenie systemu nerwowego i uczucie palącego ognia po całym ciele, które po kilku dniach kończy się śmiercią. Straszna to jest śmierć. Pewien pisarz to nawet tak powiedział. A nawet gdy ofiara wyzdrowieje, cały jej system jest uszkodzony na pewien czas, a ukryta jadowitość trucizny jest trudną do usunięcia, która powoduje liczne ropiejące guzy czy raki i owrzodzenia przez wiele lat. System nerwowy jest nadwyrężony, a zawroty głowy i paraliż są zwykle świadectwem silnego jadu, jaki ten płaz w niewytłumaczony dotąd sposób wyciąga z zupełnie z nieszkodliwych pokarmów. Ten właśnie gad był użyty jako środek pokarania Izraelitów. Ile to sposobów Bóg miał? Musimy pamiętać, że tak długo jak Izrael byłby posłuszny przymierzu zakonu, byłaby protekcja od klęsk, chorób i śmierci. A dla innych narodów byłby to zwykły bieg wypadków. Ale Pismo Święte mówi, że jak oni zrozumieli całą tą rzecz, to powiedzieli: zgrzeszyliśmy, Panie, zgrzeszyliśmy. Odwróć od nas tą całą klęskę. Zgrzeszyliśmy. Jest to, proszę braterstwa, 4 Mojżeszowa. To w 21 rozdziale to wszystko jest opisane. Ale oni potem powiedzieli, że zgrzeszyliśmy, żałujemy, że to się wszystko stało. Wiersz 7. I przyszedłszy lud do Mojżesza, rzekli: zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się Panu, aby oddalił od nas węże, i modlił się Mojżesz przed ludem. Ale teraz patrzmy. I rzekł Pan do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu. I stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie. Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu. I było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że żyw został. Proszę braci, to jest ciekawa rzecz. Są dwa wiersze, które mówią o tym wężu. Dwa wiersze, 8 i 9. Tak krótko. A jaką to potężną naukę zawiera w sobie? Dlaczego tam był użyty wąż miedziany? Czy to było bałwochwalstwo? Bóg nie kazał czynić żadnego podobieństwa, aby się kłaniać. Otóż w pewnych wypadkach mogłoby to być i bałwochwalstwo. Powiemy, że pewien król, chcący uczynić Izraela czystym wobec Boga, to nawet w późniejszych czasach, w okresie królewskim, zniszczył węża miedzianego, który uczynił Mojżesz, a oni mu się kłaniali i kadzili mu aż do tamtej pory. Jest to powiedziane w 2 Królewskiej 18 rozdziale 4 wierszu. Czyli tam, gdzie Bóg kazał uczynić, ale tylko spojrzeć z wiarą na tego węża, to nie było bałwochwalstwo. Ale gdy ludzie później kadzili temu wężowi, traktowali go, oddawali mu cześć boską, to było bałwochwalstwo. To się Bogu nie podobało. Czyli jedna i ta sama rzecz, zależy tylko jak na nią spojrzeć. My wiemy, że to jest pewien obraz wielce znaczący. Dlaczego nie była to gołębica miedziana? Nie był to baranek miedziany? Odpowiadamy: wąż lepiej przedstawia transakcję ubłagania, gdyż wąż był ajentem szatana w ukąszeniu i zniszczeniu rodu ludzkiego, bo przez grzech przyszło to wszystko, a wszystko stworzenie wespół i zdycha boleje. Dlaczego? A bo ten grzech ugryzł ludzi. Czy wystarczy, aby ten Jezus niepokalany mieszkał z nami, współczuł, radził nam, jak pozbyć się grzechu, a gdyby żył, gdyby nie był przybity do krzyża, tylko tak, żył i nam radził, jak należy postępować. Nie. Nie mógł on wystąpić przeciwko rozporządzeniu Bożemu, ale musiał wykonać to, co Bóg sobie życzył. Wywyż, wystaw go na drzewcu, czyli musiał zająć miejsce grzeszników. Dlatego też Pismo Święte mówi, on tego, który nie zaznał grzechu, za nas grzechem uczynił. A dlaczego on na drzewie? Dlatego, że on musiał być. Dlaczego tamten wąż na drzewie? A bo Jezus musiał na drzewie zawisnąć. Tam węża podniesiono od ziemi i tu węża podniesiono Jezusa od ziemi. Jezus jest tłumaczem tego. On powiedział, że jako Mojżesz wywyższył węża na puszczy, tak musi być wywyższony i Syn Człowieczy. A żeby każdy, który patrząc na Niego, żyw był. Bo tak jak Bóg powiedział tam, weź węża, wywyż go, to kogo Bóg miał wtedy na myśli? Miał to przede wszystkim miał na myśli swojego Syna, którego on w przyszłości każe na krzyżu powiesić. I każdy, który na Niego z wiarą spojrzy, żeby od tych wężów był uleczony. Proszę bracia, jaka to ważna rzecz jest. A Jezus sam jest tłumaczem tego, tej figury. My bardzo często śpiewamy, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. My sobie zdajmy zawsze sprawę z tego, że to jest ten wywyższony na puszczy miedziany wąż. Dlaczego miedziany? Miedź w Piśmie Świętym przedstawia doskonałą ludzką naturę. Wszystko, co było na dziedzińcu, było z miedzi. Proszę braterstwa, dlatego też można otrzymać dużo błogosławieństwa, patrząc na Jezusa jako wielkiego Żyda, jako wielkiego człowieka, jak to wielu mówi o nim, jest to dobry nauczyciel, ale on nie przyniesie uzdrowienia, jeżeli się na niego nie spojrzy, że to jest Syn Boży, który umarł za grzechy nasze. Ludzie bardzo dużo mówią o Jezusie. Oj, dużo mówią, ale mówią, on jest równy takiemu jak Mojżesz, Jezus, Zoroaster, Budda, inny jeszcze taki. To jest jedna taka klika wtajemniczonych, którzy żyli na wyższym poziomie. A nawet ten Gandhi, o którym tak ludzie, nawet nasi bracia lubią bardzo dużo mówić. On przecież znał Ewangelię. Wiedział, kto jest Jezus. Co się tam o nim pisze. I powiedział bardzo piękne słowa. Róża jest piękna, ale Ewangelia Chrystusa piękniejsza od róży. Ale do samego końca wiecznie żył, walcząc ze swoim sumieniem i mówił, że on jest grzeszny człowiek. Gdzie on znajdzie te uspokojenie? Gdzie? Skąd? Gdy powiedział, że Jezus zdjął ze mnie brzemię mojej walki z moim sumieniem, on jest moim Zbawicielem, to nie nazwaliby go Mahatmą. Zaraz by poszedł na bok, na margines. A że nie wierzył w Jezusa jako Zbawiciela, to do końca go uważali za Mahatmę, za wielkiego. On pomimo wszystko dalekim był od Jezusa i Jezusa nie przyjął. Niektórzy to chcieliby ich postawić, takich ludzi, wyżej jak chrześcijan, którzy wierzą w Jezusa. Nie. Najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od wierzącego Jana Chrzciciela, cóż dopiero od tych różnych filozofów, którzy nigdy Jezusa nie przyjęli. Dlatego też Jezus i to ukrzyżowany to jest naszym ideałem. Apostoł Paweł mówi, że każemy Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego, Żydom zgorszenie, a Grekom głupstwo. Coraz mniej jest popularny okup Jezusa Chrystusa. Ludzie przyjęli naukę ewolucji. Nominalne chrześcijaństwo pomniejsza okup Chrystusa przez mszę, którą wstawili. Tak. Mówią, owszem, okup, ale msza koniecznie trzeba zapłacić, bo trzeba tą ofiarę powielać tyle razy, ile my sobie życzymy, ile nasze grzechy na to wymagają. proszę braterstwa, ale Jezus i to On ukrzyżowany. A ja teraz coś powiem braciom. Skorzystam z tej wolności, którą mi bracia obdarzają. Ja lubię skorzystać z tego, bo wiemy, że to braciom troszkę da więcej światła. Otóż chciałbym powiedzieć, Bóg powiedział tak: uczyń sobie węża miedzianego, wystaw go na drzewcu. Słowo, jakie tu jest użyte przez Boga, jest słowo saraf i wcale nie oznacza wąż miedziany. To tak tylko przetłumaczyli. Nowoczesne tłumaczenia lepiej oddają tą rzecz i mówią jadowity. Wystaw jadowitego, a kto spojrzy, będzie zdrów. A w wierszu następnym: i rzekł Pan, sprawił wtedy Mojżesz węża miedzianego. Tu już jest inne słowo użyte: nechasz, nechoszet. Wąż miedziany. Bóg mówi: wystaw saraf. A Mojżesz wystawia węża miedzianego. Słowniki hebrajsko-polskie podają, że saraf znaczy gad jadowity. Niektórzy tłumaczą go jako płonący. A nawet gdzieś tam w psalmie pisze, że zesłał na nich węże ogniste, prawda? Coś tak sobie przypominam. To ta właśnie kobra ognista, ten jad ognisty. O, człowiek ginie jakby roznoszony ogniem. Ja zauważyłem, że w tych dwóch słowach, bo nie uważam, że tu może być coś przypadkowe. Jak Bóg powiedział: wystaw saraf, a Mojżesz wystawił węża miedzianego, to jedno i drugie słowo ma w sobie znaczenie. A my wiemy, że tym saraf, czy też tym nechat, nechasz, nechoszet, to jest kto? Nasz Pan. I tu się kryje tajemnica odnośnie wartości liczbowych. Zauważcie, bracia, wyraz saraf ma wartość liczbową 580. Jeżeli po hebrajsku wypowiemy Jehoszua hu hanicelab, to znaczy Jezus, On ukrzyżowany, według hebrajskiego Nowego Testamentu Delicza, Jehoszua może być Jeszua, to jest skrócone słowo Jezus, lub dłuższe Jehoszua, tak jak Jesue to jest Jeszua, to jest Jezus, i Jozue Jehoszua to też Jezus. I nawet te Nowe Testamenty katolickie podają, że wyraz Jezus może być Jeszua lub Jehoszua według hebrajskiego. To patrzmy, bracia, jeżeli weźmiemy Jehoszua hu hanicelab, Jezus, On ukrzyżowany, o tak jak apostoł Paweł powiedział, my głosimy Jezusa i to Onego ukrzyżowanego, i bierzemy po hebrajsku Jehoszua, On ukrzyżowany, hanicelab, to jest 580. Saraf 580, po hebrajsku Jezus, On ukrzyżowany, 580. I się każdy zastanowi, czy to jest od diabła, czy to jest od Boga takie liczbowanie. Bóg już wtedy powiedział: wystaw saraf. Żydzi jeszcze się kiedyś dowiedzą, że mieli tajemnicę ukrytą w tym słowie, kto to jest. A kto ukrzyżował Jezusa? Oni. A Bóg przewidział, że to jest Jezus, On ukrzyżowany, tak jak ukrzyżowany był ten właśnie jadowity saraf. Ale jeżeli weźmiemy słowa węża miedzianego, Jehoszua hu hanicelab, ten ukrzyżowany, właściwie nechasz nechoszet, to co się w tym mieści? Wyraz nechasz nechoszet, te dwa wyrazy mają wartość liczbową 1116. Niech każdy teraz uważa. Co zawiera słowo wąż miedziany po hebrajsku, zawiera następujące słowa: Jehoszua hu hanicelab Pesach 33 szanach. To jest po hebrajsku. Jezus on ukrzyżowany Pascha 33 roku. Proszę braci, to są tajemnice. To jest Jezus on ukrzyżowany Pascha 33 szanach. Szana to jest rok czy lat, to jest pojemne. A więc też daje nam 1116 Jehoszua Huchańcela Pesach 33 szanach 1116 Nechasz Nechoszet, czyli wąż miedziany 1116. A więc i jadowity, i wąż miedziany zawierają w sobie tą tajemnicę, jaką tłumaczy nasz Pan, że jako węża wywyższył Pan na puszczy Mojżesz, tak musi być Syn Człowieczy wywyższony. A gdy ja będę wywyższony, wtedy co? Pociągnę wszystkich do siebie. Nie prędzej ludzie będą mogli otrzymać życie, jak z wiarą nie spojrzą na tego powieszonego właśnie Jezusa Chrystusa. Jest tu jeszcze pewna nauka o szemraniu. Był tam Kore i jego sita. Apostoł Paweł mówi, ja już się będę streszczał, jest jeszcze ostatnie doświadczenie, jakie apostoł wspomina, ani szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali i poginęli od tego, który wytraca. Szemranie. Szemrali i zostali wytraceni. Kto to tam szemrał? Szemrali rewolucjoniści. Pewna grupa ludzi, którym się nie podobało rozporządzenie Boże i porządek Boży, jaki panował w Izraelu. Bóg sobie postawił Mojżesza i Arona jako wodzów. Oni powiedzieli, a cóż to? A my to nie? My też. Był Kore, Datan, Abiron, Chon, proszę baterstwa, i zbuntowali cały naród. I stało się, proszę baterstwa, że Bóg postanowił zniszczyć tych wszystkich, ale Mojżesz i Aaron upadli przed Panem, mówi, Panie, to będziesz wszystek naród niszczył, jak jeden zgrzeszył. No to Bóg mówi, wysłuchałem waszą modlitwę, ale powiedzcie, żeby odstąpili wszyscy od namiotów tych ludzi. I co się stało? Proszę baterstwa, stało się tak, że jak odstąpili od ich namiotów, to potem ziemia się otworzyła i pożarła tych właśnie wszystkich niezadowolonych z tego porządku Bożego, jaki tam był. Jak Bóg kogoś wywyższył, to oni chcieli go zrównać ze sobą albo siebie postawić na ich miejscu. No ale proszę baterstwa, Bóg ma swój porządek. Miał w Izraelu i ma w Kościele też, w wieku Ewangelii. Chrystus jest przedstawiony przez i Mojżesza, i Arona. W Mojżeszu jest wodzem, prawodawcą, a w Aronie jest pokazany jako najwyższy kapłan. Dlatego też widzimy, że Mojżesz był jednak najpokorniejszy z ludzi, a jednak zarzucano mu pychę, zarozumiałość, że się wywyższa. A on przecież nic innego nie robił, tylko to, co mu kazał. I on się naraził ludziom pysznym, prawdziwie pysznym, zarozumiałym, którzy buntowali się przeciwko porządkowi Bożemu i nie chcieli uznać tego, co Bóg sobie życzył. Dlatego Bóg postanowił rozstrzygnąć tą sprawę raz na zawsze. Kazał przedstawicielom 12 pokoleń wziąć laski i złożyć do miejsca Najświętszego. I Aaron też swoją laskę tam włączył. Razem było 13 lasek. I Bóg powiedział, że Bóg tak uczyni, że która laska zakwitnie, wyda migdały, to tego Bóg właśnie uznał, że ten ma być tym właśnie wybranym przez Boga kapłanem najwyższym. I tak się stało, że nazajutrz przyszedł każdy po swoją laskę, patrzyła laska Arona, zakwitnęła. My nie wiemy, to jest cud, proszę baterstwa, ale u Boga to jest wszystko możliwe. Tak jak dla naszego Pana było możliwe z paru chlebków nakarmić te tysiące, jeszcze tyle koszów zostało. A to, proszę braterstwa, to dziś mamy telegrafy, telegramy, radio, radar, telewizja, czy to nie są cuda? Tylko my wiemy, jak to się robi. My nie znamy jeszcze dużo rzeczy. Ale apostoł Paweł niezmiennie mówi o tym w 9 rozdziale listu do Żydów, że tam w arce znajdowały się pewne sprzęty. Były tablice prawa, laska Arona, która zapitnęła, i manna, która była tam schowana, prawda? Dlatego też laska przedstawia prawo królewskiego kapłaństwa. Jest to charakter, proszę braterstwa. Drzewo migdałowe przed wszystkimi drzewami wyprowadza pączki. Pierwej pączki niż liście, to znaczy pierwej wyznanie wiary, pierwej uczynki niż wyznanie wiary. Bo wiara bez uczynków to jest martwa. Nie tylko trzeba być nauczycielem, ale trzeba być przede wszystkim tym, który czyni. Apostoł mówi, nie miłujmy słowem, ale językiem, ale uczynkiem i prawdą. Dlatego też widzimy, że Mojżesz i Aaron byli pokornymi przed Panem i ta pokora powinna być i w nas. Ale pokora przed Panem, a nie pokora przed ludźmi, rewolucjonistami, którzy pańskiego porządku nie uznają. Dlatego też sumując naszą lekcję, bierzemy sobie tak. Pierwszy punkt. Nie szemrzyjmy tak jak ci szpiedzy i lud szemrał. Wytraceni byli wszyscy z wyjątkiem dwóch. Oceniajmy mannę, którą jest Jezus Chrystus. Niech ona się nam nigdy nie sprzykrzy. Mannę jedli Żydzi przez całe 40 lat, jak byli na puszczy. Manna przestała padać, jak weszli do ziemi obiecanej. Nie stawiajmy sobie bałwanów, ale żeby Bóg był najwyższym w naszym sercu. Bądźmy dalecy od wszeteczeństwa, czy to literalnego, czy też wszeteczeństwa duchowego. Bo jeżeli te duchowe będziemy czynić, w 144 tysiącach nie będziemy, na pewno. Nie upraszczajmy drogę przez kompromisy z błędami nominalnego chrześcijaństwa i w ogóle z błędami. Bądźmy zawsze przy prawdzie jak najbliżej. Pamiętajmy, że nasze wyzwolenie to jest ten umęczony, przybity do krzyża Jezus Chrystus. Nie wstydźmy się Jego. On powinien być naszym umiłowaniem. Tak jak śpiewamy w jednej pieśni, może nie wszyscy, ale mieliśmy taką pieśń choralną, że On był od naszych młodych lat tym właśnie natchnieniem i umiłowaniem. Starajmy się mieć charakter pełen owoców, żeby owocował tak, jak zaowocowała właśnie laska Aronowa. I bójmy się wtedy, aby stać zaniedbawszy obietnicę o wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał się kto z was być upośledzony, jak mówi apostoł Paweł. A jeśli te lekcje będą przy nas, a przyniosą obfity owoc, to z pewnością znajdziemy się nie tak jak ci wszyscy, którzy się buntowali przeciwko Bogu i Mojżeszowi. W ziemi się znaleźli. Ale tak jak Jozue, nasz Jezus Chrystus, jest w niebie, i abyśmy jako wierny Jego Kaleb, jako pies, znaleźli się wkrótce z Nim. Jest powiedziane, że żywot nas skryty jest z Chrystusem w Bogu. Do Niego dążmy. Serca nasze niech tam ciążą, a w końcu znajdziemy się w tym duchowym Chananie, którego braterstwo i sobie z całego serca życie na tym końcu.
33, który każdy przesłał z pozdrowień. Może ktoś jest chętny do przeczytania?